Kolekcja wykładów audio przygotowana przez Personality Improvement Institute. Budowanie jakości życia poprzez rozwój osobowości. Inspirujący kurs skutecznego samorozwoju. Część druga. Jak rozwinąć kluczowe cechy osobowości. Wykład czwarty. Jak stać się odważnym. Czytają Grażyna Wolszczak i Piotr Borowiec. Co czujesz, gdy myślisz odwaga? Czy jej posiadanie jest dla ciebie równoznaczne z wyzbyciem się strachu? To pytanie tylko na pozór wydaje się pozbawione sensu. Dlaczego? Ponieważ tych, którzy deklarują brak strachu, częściej podejrzewa się o ryzykanstwo niż o odwagę. Bezsprzecznie odważni musieli być strażacy, którzy uczestniczyli w akcji ratunkowej po zamachu terrorystycznym na World Trade Center w Nowym Jorku 11 września 2001 roku. Iść dalej czy wrócić? Szukać zaginionych, którzy być może już nie żyją, czy ratować siebie? Takie dylematy zapewne pojawiały się wtedy w ich umysłach. Skąd czerpali odwagę w tej ekstremalnej sytuacji? Być może zawód strażaka, wojskowego lub policjanta przyciąga ludzi odważnych z natury. Jednak to zapewne zbyt mało, by wystarczyło w tak trudnych chwilach. Ci, którzy brali udział w ryzykownej akcji ratunkowej, musieli mieć odpowiednie przygotowanie. Złożyły się na nie lata treningów, symulacji, uczenia się teorii i zdobywania praktyki. Wiedza i doświadczenie wpływają bowiem na działanie, pozwalają ograniczyć lęk, wypełniać zobowiązania i podejmować racjonalne, a zarazem odważne decyzje. Odwaga polega na przyjmowaniu odpowiedzialności za skutki własnych wyborów oraz na przełamywaniu strachu, który może sparaliżować i skłonić do rezygnacji z marzeń i planów. Czy niezbędna jest jedynie tym, którzy wykonują ryzykowne zajęcie, lub tym, którzy oczekują od życia więcej niż przeciętny człowiek? Oczywiście, że nie. Odwagi potrzebujemy wszyscy. Kucharz, prezes korporacji, właściciel pralni chemicznej, rybak, nauczyciel i bibliotekarz. W życiu wielokrotnie stykamy się z trudnymi lub niebezpiecznymi sytuacjami. Dlatego tak ważne jest, by nauczyć się panować nad strachem i przechodzić przez każde doświadczenie zwycięsko. Sięgnij do własnych wspomnień. Ile razy zrezygnowałeś z wejścia do budynku, którego nie znasz? Ile razy nie zdecydowałeś się na udział w spotkaniu towarzyskim tylko dlatego, że miałeś pójść tam sam? Ile razy nie ujawniłeś swoich planów, bo bałeś się wyśmiania? Ile razy lęk przed niewiadomym zablokował twój pomysł szukania nowej pracy, mimo niechęci do dotychczas wykonywanej? Sytuacje rodzące obawy dotyczą prawie każdego z nas. Jednak jak powiedział Ralph Waldo Emerson, by nakreślić kurs działania i zrealizować go do końca, potrzeba ci odwagi żołnierza.
Kto pierwszy okazał się naprawdę odważnym człowiekiem? Ten, który musiał bronić siebie lub swojej rodziny przed zwierzętami? Czy może ten, który starał się ochronić ją przed innymi ludźmi? Pierwotna odwaga była związana przede wszystkim z lękiem przed śmiercią. To niezwykle silny lęk, wynikający z fizjologii. Do pewnego momentu można sobie z nim radzić unikiem i ucieczką. Jednak gdy jego poziom przekroczy pewien próg, człowiek musi wykazać się odwagą i przystąpić do walki. Czy pierwsi ludzie zastanawiali się nad tym, czym jest odwaga? Tego nie wiemy. Na pewno jednak od zawsze ją ceniono. Świadczą o tym choćby malowidła naskalne z czasów prehistorycznych, odkrywane co jakiś czas w jaskiniach, przedstawiające zmagania z groźnymi zwierzętami. A jak rozumieli pojęcie odwagi antyczni Grecy? Początkowo wiązało się ono wyłącznie z męstwem, widocznym w walce. Mężny był ten, kto nie zważając na ryzyko utraty życia lub zdrowia, stawał do starcia z przeciwnikiem. Doskonałym przykładem takiej postawy może być Leonidas, król rządzący Spartą w końcu V wieku przed naszą erą. Władca ten w 480 roku przed naszą erą wsławił się bohaterską obroną wąwozu pod Termopilami, gdzie niewielkimi siłami zatrzymał kilkakrotnie liczniejszą i znacznie lepiej uzbrojoną armię perską. Leonidas do dziś jest symbolem męstwa i poświęcenia dla wartości. Hołd jego pamięci oddają zarówno współcześni Grecy, jak i obcokrajowcy przybywający obejrzeć miejsce słynnej bitwy i pomnik mężnego wodza. Kiedy pojęcie męstwa wyszło poza pola bitew i areny widowiskowych pojedynków? Za kluczowy moment przyjmuje się śmierć Sokratesa. Wielkiego myśliciela sądzono za bezbożność i psucie młodzieży. I chociaż ateński sąd ludowy nie był jednomyślny, w końcu ogłoszono wyrok. Kara śmierci przez wypicie cykuty. Sokrates miał 30 dni, by uciec lub próbować się odwołać, ale kategorycznie odmówił skorzystania z któregokolwiek z tych wyjść. Po upływie oznaczonego czasu wypił truciznę w obecności swoich uczniów i przyjaciół. To najstarszy, szeroko znany przykład męstwa i śmierci w obronie własnych poglądów. Od tamtej pory odwaga w rozważaniach myślicieli starożytnych ma dwa oblicza. Jedno to oblicze mężnego żołnierza, drugie to dzielność człowieka wykazywana w różnych innych sytuacjach, czyli siła ducha. Oba przypadki łączy gotowość do złożenia największej ofiary, ofiary z własnego życia. Męstwo, zdaniem Platona i Arystotelesa, prowadzi do doskonałości i daje możliwość pokazania lepszej strony swojej natury. Siła ducha jest konieczna, by bronić własnych poglądów i wygłaszać je, nawet jeśli nie podobają się innym. Taką odwagą wykazali się na przykład Kopernik i Galileusz. Mikołaj Kopernik, wbrew nauce Kościoła, zdecydował się publicznie ogłosić, że to Słońce, a nie Ziemia, znajduje się w centrum Wszechświata. Nie zmienił zdania nawet wtedy, gdy szanowani astronomowie, filozofowie i teologowie tamtych czasów odrzucili jego teorię. Opór przed przyjęciem nowej wiedzy był niezwykle silny. Dzieło Kopernika zostało umieszczone na indeksie ksiąg zakazanych, z którego usunięto je dopiero w 1757 roku, czyli 214 lat po śmierci astronoma. Zmarł w tym samym roku, w którym wydał swe wiekopomne dzieło. Nie spotkały go więc szykany ze strony Kościoła i zwolenników teorii geocentrycznej, uważających Ziemię za centrum kosmosu. Mniej szczęścia miał Galileusz. Ten, jak go się dziś nazywa, twórca fizyki współczesnej, astronom i astrolog, był przekonany, że heliocentryczna teoria Kopernika jest słuszna. Nie zawahał się o tym napisać w dialogu o dwóch najważniejszych systemach świata – Ptolemeuszowym i Kopernikowym. Za herezję trafił pod sąd papieski. Przyjął nałożone na niego kary ze spokojem. Wygłosił nawet formułę odwołania własnych poglądów, ale później, podczas dyskusji z innymi uczonymi, stale do nich wracał. Podobno nawet na łożu śmierci powiedział – a jednak się kręci.
To, że dzisiaj większość z nas nie musi walczyć o byt za pomocą oręża, nie musi się zmagać z dzikimi zwierzętami, nie oznacza, że odwaga przestała się liczyć. Nadal jest konieczna, jeśli trzeba stanąć w obronie rodziny lub ojczyzny. Na szczęście zapotrzebowanie na ten rodzaj męstwa jest coraz mniejsze. Dobrze by było, gdyby kiedyś w ogóle zanikło, a ludzie nauczyli się żyć ze sobą w zgodzie, rozwiązując konflikty pokojowo, bez walki i agresji. Wzrasta natomiast, i prawdopodobnie nadal będzie rosnąć, potrzeba odwagi rozumianej jako siła ducha. Ta cecha pozwala śmiało kroczyć do przodu, stawać naprzeciw wszelkim życiowym trudnościom i skutecznie je pokonywać. Tak rozumiana odwaga powinna być dla współczesnego człowieka celem samym w sobie.
Czym więc jest odwaga? Niełatwo odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Dla niektórych odważny będzie ten, kto zawsze staje na pierwszej linii frontu lub podejmuje działania ryzykowne zagrażające życiu. Czy jednak odwagę poszukiwacza przygód można zrównać z odwagą człowieka, który stanął w obronie słabszego lub swoich poglądów? Czy osoba skacząca z 10. piętra płonącego wieżowca postępuje odważnie? A może do działania popychają wyłącznie strach? Czy odwaga napędzana strachem jest warta tyle samo, co okazywana z pełną świadomością jej konsekwencji? Spróbujmy precyzyjniej zdefiniować odwagę. Z dotychczasowych rozważań wynika, że odwaga to świadoma, śmiała i zdecydowana postawa wobec życia. To także wypowiadanie się i postępowanie zgodnie z własnymi wartościami i przekonaniami, bez względu na konsekwencje, oraz umiejętność zmiany poglądów, jeśli okażą się błędne. Ludzie posiadający tę cechę realizują swoje marzenia i osiągają cele. Odwaga daje wolność rozumianą jako możliwość i zdolność decydowania o sobie. Jest potrzebna zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Szczególnego znaczenia nabiera wówczas, gdy traktujemy ją jako gotowość przeciwstawienia się presji środowiska. Człowiek odważny, po pokonaniu lęków wewnętrznych, potrafi iść do przodu na przekór utartym schematom, nieprzychylnym opiniom, złośliwościom, a w skrajnych przypadkach nie zawaha się także przeciwstawić otwartej wrogości. Cecha ta naraża na nieprzyjemne zdarzenia, jednocześnie jednak budzi podziw innych i daje poczucie satysfakcji, że jesteśmy kowalami własnego losu. Zastanawiasz się, skąd czerpać odwagę? Każdy z nas ją ma, ale nie u wszystkich jest jednakowo rozwinięta. Niektórzy wydają się nią obdarzeni w większym stopniu niż inni. Widać to już w dzieciństwie, gdy wiele maluchów długo raczkuje lub chodzi nieporadnie, trzymając się ściany albo maminej ręki, inne śmiało biegną do przodu, nie bacząc na niebezpieczeństwo. Rodzice zwykle mają z nimi sporo kłopotu. Takie dzieci nie boją się obcych, nie zatrzymują się nieśmiało przed schodami, nie chronią się za plecami rodziców albo starszego rodzeństwa. Tak właśnie w najwcześniejszym dzieciństwie manifestuje się wrodzona odwaga. Efekt? Jeśli takie dzieci zostaną właściwie wychowane, wyrosną z nich dorośli, którzy potrafią bronić swoich opinii, nawet gdy inni ich nie podzielają. Mają skrystalizowane poglądy, nie boją się krytyki, jasno wyrażają swoje racje i szukają dla nich poparcia. Zwykle mierzą wysoko i dobrze sobie radzą z przeciwnościami, więc z sukcesem realizują kolejne zamierzenia. Niestety, ludzi szczodrze obdarzonych odwagą nie jest wielu. Większość z nas powinna tę cechę dopiero rozwinąć. Dobrze by było rozpocząć jak najwcześniej. Jednak tu pojawia się problem. Odwaga dziecka czy młodego człowieka budzi troskę i obawę rodziców, nauczycieli, opiekunów o jego zdrowie, życie i przyszłość. Rodzice chcą, by ich dzieci były bezpieczne i zachowywały się grzecznie. Dlatego odgradzają je od zagrożeń i niedogodności. Niekiedy celowo hodują w nich lęki. Czy dziecko nieustannie straszone, na przykład oddaniem w obce ręce, będzie odważnie szukało nowych dróg? Nazbyt często rodzice uczą też konformizmu i tego, że mając własne zdanie przeciwne do sądu większości, nie warto się odzywać. Nakłanianie dziecka do ciągłego ustępowania innym jest tak samo błędne, jak przekonywanie, że liczy się tylko jego pogląd i nie jest ważne, co myślą i mówią inni ludzie. W ten sposób nie wychowa się człowieka odważnego, lecz egoistę.